Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest rzeczniczka partii Razem w województwie pomorskim, radna miasta Sopotu, Barbara Brzezicka. W rozmowach Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani radna, mam pokrętne pytanie dla pani na początek. Trzy rzeczy, które mama znajdzie szybciej niż wyszukiwarka internetowa.
Proszę bardzo.
No nie, aha,
że trzy rzeczy, które mama znajdzie, zabawkę zgubioną, to najszybciej. Mamy mają taki specjalny dar, że zawsze są w stanie zlokalizować to co się zgubiło. Co jeszcze?
Musi pani słuchać uważnie poranka Radia Gdańsk. Dzisiaj słuchacze mieli mnóstwo propozycji w takim konkursie, ale to tak na wstępie na rozluźnienie, a teraz już zupełnie poważnie pytając, bo dzisiaj mamy Dzień Matki w kalendarzu i chcę panią zapytać, czy młode matki w Polsce mają więcej powodów do świętowania dzisiaj, czy do zmartwień?
No, świętujemy, oczywiście, że świętujemy razem z naszymi dziećmi i to zawsze jest powód do świętowania, ale myślę, że tych zmartwień też jest bardzo dużo. I też osoby, które myślą o zakładaniu rodziny, na pewno stoją przed bardzo trudnym wyborem, bo dostępność mieszkań jest bardzo mała, to jest bardzo drogie, więc jakby nawet sam fakt, żeby się wyprowadzić do w ogóle od rodziców, czy do jakiegoś mieszkania, gdzie można o tym myśleć, to już jest problem. Nasze zarobki też nie zawsze pozwalają na założenie rodziny, bo pamiętajmy, że w Polsce jest też bardzo mała elastyczność zatrudnienia, podczas gdy takie prorodzinne zatrudnienie też polega na tym, że możemy pracować na 3/4 etatu, czy ktoś może pracować na pół etatu i te zarobki też wystarczają na utrzymanie tej rodziny, bo to jest problem w Polsce, zarówno właśnie niedostępność takich form zatrudnienia, na przykład na 3/4 etatu, których myślę, że wiele rodziców, szczególnie matek, szuka, jak i to, że ta pensja niekoniecznie wystarczy. Także te dwie pensje czasami po prostu są niezbędne i rodzice w Polsce po prostu są przepracowani. I to jest też ogromny problem, który, no my mówimy od dawna o skracaniu czasu pracy. Były takie projekty, żeby właśnie może dla rodziców.
No jest projekt pilotażowy też cały czas
No tak, ale to jest pilotaż dla jakiejś bardzo niewielkiej grupy, tak? A większość z nas boryka się z tym. Jest taki tekst, chyba taka książka była, jeszcze dzisiaj nie usiadłam. No i niestety tak wygląda rzeczywistość wielu polskich matek, że cały czas są w pracy. Mhm. Jak nie jednej, to drugiej.
Statystyki mówią o tym, że nawet 1/5 matek w Polsce to są matki samotne. Sięganie po pomoc instytucjonalną, no, różnie z tym bywa. Co wy jako partia Razem chcielibyście zmienić w tym podejściu do kryzysu demograficznego w Polsce? Bo te problemy, o których mówimy, o których pani też wspomniała, kryzys mieszkaniowy, spadająca dzietność, przesuwający się wiek, rosnący ten wiek urodzenia pierwszego dziecka, no to nie są problemy nowe. One są zdefiniowane od dawna. Eksperci od dawna alarmują w tej kwestii. Co realnie można zrobić? Jakie rozwiązania chcecie proponować?
Znaczy, oprócz tego, co mówiłam, co dotyczy wszystkich, tak, czyli tanie mieszkania na wynajem, budowane przez państwo, planowane mądrze też przez państwo, zarobki i czas pracy, tak, to są takie podstawowe rzeczy, które dotyczą wszystkich. Ale oczywiście też potrzebujemy dłuższych urlopów i urlopów dzielonych porówno między rodziców. Bo w krajach rozwiniętych, a jesteśmy krajem rozwiniętym, to co działa, to jest też udział ojców w wychowaniu i to też zachęca. Tak, to, co robi w tej chwili prawica, która po pierwsze, ci bardzo bogaci panowie, tacy jak pan Bosak czy pan Czarnek, uważają, że właściwie to nie potrzeba mieć ani mieszkania, ani zarobków, żeby mieć te dzieci, tak? Podczas gdy sami nigdy nie doświadczyli takiej sytuacji trudności życiowej. To jest jedno, a dwa, jakaś taka ogromna presja na to, żeby matki się poświęcały. A potrzebujemy czegoś zupełnie przeciwnego i to się trochę dzieje pokoleniowo, tak? Ojcowie, myślę, w naszym pokoleniu, w młodszych pokoleniach są znacznie bardziej zaangażowani niż kiedyś i potrzebujemy iść w tym kierunku, zapewniać też urlop taki, który właśnie, którego ten ojciec nie może oddać, który może wziąć tylko on, tak żeby oboje rodzice angażowali się w wychowanie dzieci i to jest też bardzo ważny element. Oczywiście wsparcie finansowe i ostatni element tej układanki, żeby to działało, to jest oczywiście wsparcie instytucjonalne, dostępne, publiczne żłobki, przedszkola. Tak, to nie może być drogie, to musi być w każdej gminie zapewnione. I tutaj też ta instytucjonalna opieka musi być zapewniona.
To rewolucja jest potrzebna w pewnym sensie.
Czy rewolucja? No to są to wszystko zdroworozsądkowe zmiany, które myślę, że większość osób je popiera.
To dlaczego politycy mają taki kłopot z wdrażaniem tego typu zmian w życie?
No tak, politycy, nie wiem, partii takich jak Platforma czy PiS nie mają kłopotu, żeby obiecywać różne takie rzeczy, no ale potem jak przychodzi co do czego, no to okazuje się, że ważniejsze jest to, żeby gdzieś tam obsadzić jakieś stołki albo realizować politykę korzystną dla deweloperów, a nie dla ludzi. Tak, to, że udało się ich namówić na to, żeby nie wszystkie pieniądze na mieszkalnictwo poszły na kredyty, czyli de facto na zysk banków i deweloperów, no to jest jakiś ogromny sukces, ale pamiętajmy, że tam dalej bardzo duża część tych miliardów, które oni obiecali, to właśnie dalej ma iść na ten kierunek, który tylko sprawia, że mieszkania są coraz droższe. Tak? I oni realizują niestety politykę, interes tych deweloperów, banków, a niekoniecznie nasze interesy, a mogliby, tak, bo to nie jest naprawdę, no właśnie to nie wymaga rewolucji. Żłobki są, myślę, że w Sopocie też dobrze pokazujemy, mamy dwa żłobki publiczne, te sopockie dzieci mają tam miejsce w tych placówkach. Można wspierać w ten sposób rodziców, tylko no, musi być ta wola polityczna silniejsza niż wola robienia dobrze kolegom.
To tutaj postawmy kropkę w tym temacie i na woli politycznej trochę się skupmy. Partia Razem według badań okazała się trzecią siłą, która zdecydowała o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum. Takie badania widziałem, że to wyborcy partii Razem no, w bardzo dużej mierze zdecydowali o wyniku tego referendum. Będziecie mieli kandydatkę na prezydenta Krakowa?
No ja zachęcam, żeby śledzić dzisiaj media. Dzisiaj o 17 będzie konferencja prasowa w Krakowie, partii Razem.
Czyli dzisiaj przedstawicie kandydata?
Tak, dzisiaj.
Lub kandydatkę?
Tak, dzisiaj wszystkiego się dowiemy. Na pewno jesteśmy gotowi. My w Krakowie też w międzyczasie startowaliśmy w wyborach uzupełniających do Senatu i nasza kandydatka Ewa Sładek osiągnęła bardzo dobry wynik, więc tam jak najbardziej jesteśmy gotowi. I myślę, że w Krakowie ta zmiana jest potrzebna, bo to znowu taki przykład właśnie polityki Platformy, czyli coś tam biorą z jakichś unijnych programów, na przykład to czyste powietrze, które też myślę, że wszyscy jednak chcemy czystego powietrza. Nie wiem, czemu Prawo i Sprawiedliwość ostatnio tak bardzo kibicuje spalinom, mam wrażenie, we wszystkich miastach. Natomiast to jest robione po prostu na odwal i to jest robione bez systemowego podejścia, bo nie można jednocześnie ograniczać ruchu samochodowego i podwyżać cen biletów, tak, że się już nie opłaca właściwie niczym jeździć.
Ale to
i to
krakowskich
denerwuje, tak? Ale w Trójmieście mamy to samo. Mamy jeszcze wyższe ceny komunikacji miejskiej. Ostatnie podwyżki SKM-ki, no to już jest rekord chyba w skali Polski, ile trzeba zapłacić, żeby przejechać czasami 5 minut dwa przystanki. Więc niestety u nas też tak jest. W Trójmieście nie opłaca się jeździć komunikacją miejską, bo taniej wychodzi samochodem.
To prawda. I
to jest ogromny błąd. A czyste powietrze
samochodem
właśnie w ten sposób powinno być zrealizowane.
Ale wracając do, przepraszam, tego wątku i tego, co chcę zapytać, kto będzie kandydatem? No, czy to będzie Aleksandra Owca, wiceprzewodnicząca partii Razem?
Dowiedzą się państwo z naszej konferencji dzisiaj. Zachęcam do śledzenia. Póki co nie jest to jeszcze informacja publiczna.
Nie jest to informacja publiczna, ale radna Krakowa Aleksandra Owca, wiceszefowa partii, czy współprzewodnicząca partii, jest brana pod uwagę jako kandydatka?
Myślę, że Ola jest świetną polityczką, która z pewnością sobie poradzi z tą rolą. Jest bardzo dobrą radną. Teraz w Krakowie współpracujemy z jeszcze jedną osobą, która odeszła właśnie z Klubu Koalicji Obywatelskiej w sprzeciwie wobec tego obsadzania spółek i tego robienia dobrze swoim i robienia właśnie tej beznadziejnej polityki miejskiej, która tylko zniechęca, no właśnie na przykład do ograniczania ruchu samochodowego, który jest słusznym kierunkiem dla rozwoju miast, który realizujemy też w Sopocie. Więc na pewno będziemy działać i dzisiaj państwo dowiedzą się szczegółów.
Czyli o 17:00 tak. Poznamy to nazwisko. To już na Sopocie się skupiając, w tym tygodniu w czwartek dyskusja nad stanem miasta, raport o stanie miasta przyjęty przez władze Sopotu. Zobaczymy, co zrobi z tym Rada Miasta. Jak pani ocenia? Czytała pani ten raport zapewne?
Tak, tak. Nawet wzięłam tutaj ze sobą. Jest. No myślę, że to był rok kontynuacji też wielu programów, które były wcześniej. Dla mnie oczywiście z racji mojej funkcji w Komisji Polityki Mieszkaniowej najważniejsze są te inwestycje mieszkaniowe, więc faktycznie w zeszłym roku oddaliśmy bardzo fajną taką kameralną inwestycję na Kamiennym Potoku komunalną, nowe mieszkania komunalne, kilkanaście mieszkań komunalnych zostało oddanych do samoremontu, to też jest taki bardzo popularny program. W międzyczasie też zasiedlono ten stary zasób, ja też zawsze o to dopytuję, czy mieszkania z tak zwanego starego zasobu są na bieżąco remontowane, zasiedlane i tak tam też się dużo dzieje, chociaż oczywiście tutaj jest, to jest kierunek, gdzie tych remontów pewnie przydałoby się więcej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku budżet na remonty tych istniejących mieszkań będzie większy, no bo to też, no wiadomo, że nie możemy budować w nieskończoność, a musimy dbać o to, co jest.
O to, co istnieje. A co się nie udało w Sopocie przez ten ostatni rok?
Czy coś się nie udało?
Albo wiele inwestycji, od początku kadencji.
Wiele inwestycji się przesuwa ze względu na zewnętrzne finansowanie. Pamiętajmy, że gminy korzystają ze środków, które tam przychodzą często z opóźnieniem, czy jakieś decyzje właśnie.
To która inwestycja panią tak najbardziej boli w tym, co się nie udaje?
Mnie nie bolą chyba te opóźnienia w inwestycjach tak bardzo. No oczywiście kibicuję tym naszym inwestycjom mieszkaniowym, ale czasami takie opóźnienia też są okazją do ponownego przyjrzenia się potrzebom, tak jak jest na przykład w przypadku inwestycji na Kasztanowej, gdzie też jako radna zabiegałam o jednak trochę inną strukturę tych mieszkań, lepiej odpowiadającą moim zdaniem na potrzeby mieszkańców. Ja bym chciała, żebyśmy właśnie więcej remontowali tego, co jest, bo czasami jest takie myślenie i łatwiej jest pozyskać środki i niestety jest to w tej chwili tańsze często, żeby coś nowego zbudować. A mnie trochę boli, że na przykład nie remontujemy, nie wiem, budynku Bałtyckiej Agencji Artystycznej czy różnych takich, no zwłaszcza zabytkowych budynków, gdzie oczywiście te remonty są drogie, ale myślę, że no właśnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach powinniśmy bardziej myśleć o dbaniu o tą infrastrukturę, która jest i o te budynki, które są, a nie zawsze tylko budować. Budowanie jest takie, no tak dobrze się sprzedaje, przecina się tą wstęgę, coś nowego powstaje, można pokazać wizualizację, ale bardzo się cieszę, o właśnie, że rusza w tym roku remont zabytkowego Urzędu Miasta, który pewnie potrwa bardzo, bardzo dużo, bo bardzo długo, bo to jest, no to jest zabytkowy
budynek. Będzie się
budynek.
Urząd przenosił?
Już się częściowo przeniósł i już w tym roku faktycznie ten remont rusza. I myślę, że tak, że powinniśmy remontować i dbać o to, co jest, a niekoniecznie zawsze właśnie iść w te nowe inwestycje i nowe instytucje.
To a propos tego, co jest, ja bym powiedział, że to jest taka never ending story trochę, bo naprawdę ciężko sobie przypomnieć, kiedy to się zaczęło. Mam na myśli budynek Mamuszki 14 aktualnie, znany chyba najbardziej jako Zatoka Sztuki, choć moglibyśmy mnożyć te różne nazwy, które się przez lata zmieniały. Jest ogłoszony nowy przetarg na remont, na koncepcję całego funkcjonowania. Jak pani to ocenia i czy to będzie wreszcie skuteczne zakończenie historii tego niefortunnego budynku?
Tak, ten przetarg, już, znaczy koncepcja jest, przetarg jest już na pełną dokumentację techniczną i na wykonanie. Ja myślę, że, znaczy tak, na pewno właśnie nie jestem za tym, były takie głosy, że to powinno się w ogóle wyburzyć. Nie, myślę, że ta architektura modernistyczna też jest warta tego, żeby o nią dbać, więc tutaj zupełnie nie zgadzam się z tym. Ja to szczerze mówiąc bym nawet może wróciła do tego ślimaka,
no właśnie,
który tam był.
No właśnie, kusiło mnie zapytać, czy może ślimak powinien wrócić
ale to już takie moje estetyczne.
Wyżej, bo kiedyś te tarasy miały dwa piętra, teraz mają jedno tylko.
Więc być może właśnie, ale to tam, czy to ma być powrót do poprzedniej formy, tam ten nowy projekt też jest, myślę, estetycznie bardzo ciekawy. Faktycznie ja się wstrzymałam w głosowaniu nad finansowaniem tego remontu, ponieważ no, wydaje mi się, że ta kwota jest bardzo duża i nie do końca mieliśmy informację, co tam dokładnie ma się wydarzyć. Ale na pewno, ale nie jestem przeciwna też temu remontowi, a na pewno nie chciałabym, żeby ten budynek tak, łazienki północne jeszcze, nie wiem, jak ja byłam dzieckiem, to się mówiło łazienki
nazwa,
północne.
Tak. I tam był ślimak.
I to jest budynek, który jak najbardziej powinien zostać,
zostało,
powinien służyć mieszkańcom.
Również, tak.
Więc tam faktycznie planowane są takie instytucje dla mieszkańców, dla dzieci, dla seniorów, instytucje kultury i na pewno ten kierunek jest dobry. Tak.
No bo ja się zastanawiam na tym, ile razy miasto może jeszcze wydać pieniądze w tym celu, tak na dobrą sprawę.
Czy ile razy? Myślę, że no dbamy o budynki. Na pewno wiele razy trzeba wydawać pieniądze, jeżeli chcemy dbać o tą infrastrukturę, którą mamy. Tutaj nie jest kwestia tego, czy, tylko ile. Wydaje mi się, że ta inwestycja jest kontrowersyjna, nie ze względu na to, bo to wszyscy widzą, że ten remont jest potrzebny, tam ta elewacja wymaga wymiany. Na pewno warto zainwestować w to. Myślę, że kontrowersja dotyczy raczej wysokości tej kwoty, takiej tutaj możemy dyskutować, natomiast sam remont nie jest dla mnie kontrowersyjny.
Ale w pani ocenie to będzie koniec tej historii? Jeżeli tak, to kiedy?
Znaczy koniec, no to pozostanie instytucja miejska, więc,
nie, no oczywiście, ale
więc
też,
właśnie wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że to będzie też początek dopiero, jakiejś dobrej historii, gdzie mieszkańcy też będą mieli głos, będą mogli oceniać te przestrzenie, które powstaną, ich funkcjonalność, czy faktycznie one będą służyć, być może będą kolejne pomysły na wykorzystanie tego. Myślę, że to powinien być budynek i instytucja, która będzie otwarta właśnie na głos mieszkańców i na te potrzeby, które będą wyrażane, więc mam nadzieję, że właśnie ta historia będzie się toczyć i tam będą się dziać ciekawe rzeczy.
Czy się zakończy, miałem na myśli historię tą pechową, powiedzmy, ten pechowy rozdział.
Ten pechowy rozdział. No ten najbardziej pechowy już się zakończył jednak, chociaż nie wiem, czy tam wszyscy skazani, ostatnio widziałam, że ukrywają się.
Ukrywają się, trwają
poszukiwania. Więc chyba, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tamten rozdział, to bardziej mnie interesuje to, żeby rozliczyć osoby, które były odpowiedzialne za to, co tam się działo. A budynek to budynek, no wcześniej też miał kilkadziesiąt lat swojej historii, zanim była Zatoka Sztuki, myślę, że ma przed sobą też wiele lat historii służenia mieszkańcom, a najważniejsze jest to, żeby rozliczyć osoby odpowiedzialne za to, co tam się działo za czasów Zatoki Sztuki.
I tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.